Cześć słuchaczu, tutaj Max, a ty słuchasz Bajerów Maxa. Przed nami kolejna część naszego przyjaciela Benjamina Franklina i jego autobiografii. Mam nadzieję, że przeczytałeś albo przesłuchałeś już ostatnią część, a my lecimy z kolejną. Część czwarta autobiografii Benjamina Franklina. Drukarnie Keimera składają się ze starej prasy drukarskiej i małego zużytego już zestawu czcionek angielskich, które składał on sam, drukując elegię o wspomnianym już Aquilu Rose, który był bardzo młodym i zdolnym człowiekiem, szanowanym w mieście, sekretarzem zgromadzenia i niezłym poetą. Keimer także pisał poezję, ale całkowicie inaczej. Właściwie to nie można powiedzieć, że pisał. Jego zwyczajem było składanie utworu od razu do druku. Prosto ze swojej głowy, ponieważ nie było spisanego tekstu i tylko jeden zestaw czcionek, którego elegia wymagała w całości, nikt nie mógł mu pomagać. Próbowałem doprowadzić jego prasę, której jeszcze nie używał i się na niej nie znał, do stanu używalności. Obiecałem wydrukować jego elegię, jak tylko ją skończy. Na razie jednak powróciłem do pana Bradforda, gdzie wykonywałem pomniejsze prace, za co miałem gdzie mieszkać i jadać. Kilka dni później Keimer przysłał po mnie, abym wydrukował elegię oraz przedrukował pamflet, do którego miał już drugi zestaw czcionek. Obaj drukarze byli według mnie słabo przygotowani do swego zajęcia. Bradford nie znał się na swoim fachu i ogólnie był słabo wykształcony. Keimer, za to dość wykształcony, potrafił tylko składać czcionki, a nie znał się na obsłudze prasy. Keimer był francuskim protestantem i z dużym zapałem prowadził agitację na ich rzecz. W tym czasie właściwie nie wyznawał żadnej konkretnej religii, tylko wszystkie naraz. Mało wiedział o świecie, a w swoich utworach nie trzymał się żadnych zasad. Nie podobało mu się, że pracując u niego mieszkam u Bradforda. Miał on swój dom, jednak nieumeblowany, przez co nie mógł mnie przyjąć. Jednak umieścił mnie u wspomnianego już pana Reeda,
właściciela jego domu.
Ponieważ dosłano już kufer z moimi rzeczami, zrobiłem lepsze wrażenie w oczach panny Reed niż wtedy, gdy widziała mnie maszerującego z bułkami po ulicy. Poznałem wtedy w mieście kilka młodych osób, podzielających moją pasję do czytania, z którymi spędzaliśmy bardzo przyjemne wieczory. Dzięki mojej pracy i oszczędzaniu żyło mi się całkiem znośnie. Zacząłem także zapominać o Bostonie, tak mocno jak tylko mogłem, nie chcąc by ktokolwiek stamtąd wiedział, gdzie przebywam. Wyjątkiem był mój przyjaciel Collins, który utrzymywał nasz kontakt korespondencyjny w tajemnicy. Zdarzył się jednak incydent, który zmusił mnie do szybszego niż sobie życzyłem powrotu do Bostonu. Miałem szwagra, Roberta Holmesa, który dowodził statkiem przewożącym towary pomiędzy Bostonem a Delaware. Podczas swojego pobytu w Newcastle, 40 mil od Filadelfii, dowiedział się on o mnie i napisał list informujący mnie o zaniepokojeniu moich przyjaciół w Bostonie z powodu mojego nagłego zniknięcia. Zapewniał mnie on w nim o dobrej woli wszystkich zainteresowanych moim powrotem i o tym, że jeśli się na to zdecyduję, wszystko będzie dla mnie przygotowane i sam mnie bardzo do tego namawiał. Odpisałem mu, bardzo dziękując za rady, jednocześnie przedstawiając mu powody, dla których opuściłem Boston w takim świetle, aby przekonać go do moich racji. Gubernatorem prowincji był wtedy Sir William Keith. Przebywał on akurat wraz z kapitanem Holmesem w Newcastle, gdy nadszedła moja odpowiedź. Mój szwagier opowiedział mu o mnie i pokazał mój list. Gubernator przeczytał go i bardzo się zdziwił, gdy powiedziano mu, ile mam lat. Powiedział, że jestem bardzo dobrze zapowiadającym się młodym człowiekiem i należy mi pomóc. A ponieważ drukarze w Filadelfii są bardzo słabi, powinienem założyć własną drukarnię, która z pewnością odniesie sukces. A on ze swej strony skieruje do mnie zamówienie rządowe i udzieli mi wszelkiej możliwej pomocy z jego strony. Poinformował mnie o tym później, w Bostonie, mój szwagier. Jednak jeszcze nic o tym nie wiedziałem, gdy pewnego dnia razem z Keimerem pracowaliśmy blisko okna i zauważyliśmy, że do naszej drukarni zmierza świetnie ubrany gubernator razem z jeszcze jednym dżentelmenem. Okazał się to być pułkownik French z Newcastle i zaraz usłyszeliśmy ich pod naszymi drzwiami. Keimer szybko im otworzył, myśląc, że przyszli oni do niego, jednak gubernator zapytał o mnie. Wszedł do drukarni z dużą życzliwością oraz uprzejmością, do której nie byłem przyzwyczajony, prawił mi komplementy. Wyraził chęć poznania mnie i czynił mi lekkie zarzuty, że nie przedstawiłem mu się raz po przyjeździe. Zabrał mnie także do tawerny, gdzie udawał się z pułkownikiem Frenchem, aby skosztować, jak mi powiedział, świetnej madery. Byłem tym bardzo zaskoczony, a Keimer gapił się na gubernatora jak wół na malowane wrota. Poszedłem wraz z gubernatorem i pułkownikiem Frenchem do tawerny na rogu, Third Street, i tam nad maderą zaproponował mi on, żebym założył własny interes, roztaczając przede mną wizję przyszłych sukcesów. Razem z pułkownikiem Frenchem zapewniali mnie, że będę miał ich poparcie w otrzymaniu zleceń rządowych. Na moje wątpliwości, czy mogę liczyć na pomoc mojego ojca, Sir William powiedział, że da mi list do niego, w którym przedstawi mu wszystkie korzyści z tego przedsięwzięcia i dodał, że nie wątpi on w wynik takiego załatwienia sprawy. Zostało więc ustalone, że pierwszym statkiem wrócę do Bostonu wraz z listem rekomendacyjnym od gubernatora do mojego ojca. Na razie wszystko miało pozostać w sekrecie, więc powróciłem do zwykłej pracy z Kajmerem. A gubernator od czasu do czasu przysyłał po mnie i razem jadaliśmy obiady, co było dla mnie wielkim wyróżnieniem, prowadząc bardzo uprzejme i przyjazne rozmowy. W końcu kwietnia 1724 roku mały statek wyruszał do Bostonu. Wziąłem wolne u Kajmera, mówiąc, że udaje się z odwiedzinami do moich przyjaciół. Gubernator wręczył mi obszerny list do mojego ojca, prawiąc wiele komplementów na mój temat i mocno rekomendujący projekt założenia nowej drukarni w Filadelfii, jako sprawy, która przyniesie mi dużą fortunę. Przy wyjściu z zatoki wpadliśmy na mieliznę i nasz statek zaczął przeciekać, przez co przeżyliśmy na morzu ciężkie chwile, będąc zmuszonymi do ciągłego wypompowywania wody, w czym także brałem udział. Jednak po 2 tygodniach szczęśliwie dobiliśmy do Bostonu. Nie było mnie tam 7 miesięcy, a moi przyjaciele nic o mnie nie wiedzieli, gdyż mój szwagier Holmes jeszcze tam nie powrócił, ani nie napisał im o mnie. Mój niespodziewany powrót zaskoczył całą rodzinę. Wszyscy jednak z wyjątkiem mojego brata byli zadowoleni z mojego powrotu. Udałem się do drukarni, aby go zobaczyć. Byłem ubrany lepiej niż kiedykolwiek, gdy tam pracowałem. Miałem bardzo dystyngowany strój od stóp do głów, zegarek i prawie 5 funtów w srebrze schowanych w kieszeni. Brat przyjął mnie niezbyt przyjaźnie, obejrzał i zaraz powrócił do swojej pracy. Czeladnicy byli za to bardzo ciekawi, gdzie byłem, jak wyglądają tamte tereny, jak się tam czuję. Mocno zachwalałem im Filadelfię i moje szczęśliwe w niej życie, wyrażając jednocześnie moją silną chęć powrotu tam. Jeden z nich zapytał mnie, jakie pieniądze są tam używane. Wyjąłem wtedy garść srebrnych monet i rozłożyłem przed nimi, co było dla nich dużym widowiskiem, do którego nie byli przyzwyczajeni, gdyż w Bostonie używano papierowych pieniędzy. Pozwoliłem im także obejrzeć mój zegarek i w końcu, mój brat ciągle był niezadowolony, podarowałem im jedną mniejszą monetę, aby za mnie wypili. Moja wizyta obraziła mocno mojego brata, gdyż później rozmawiał on z moją matką na temat naszego pojednania i jej prośby, aby widziała nas w zgodzie, byśmy znów mogli w przyszłości żyć jak bracia. Powiedział, że obraziłem go w taki sposób przy jego ludziach, że nigdy mi tego nie zapomni i nie wybaczy. Mylił się jednak w swoim stwierdzeniu. Mój ojciec przyjął list gubernatora z dużym zdziwieniem, ale przez kilka dni prawie nic na ten temat nie powiedział. Gdy kapitan Holmes powrócił, pokazał mu list i zapytał się, czy zna on gubernatora i co o nim sądzi, dodając także, że uważa go za niezbyt rozważnego człowieka, skoro chce, aby nowy interes zakładał chłopiec, który powinien jeszcze 3 lata uczyć się zawodu. Holmes popierał jak mógł projekt drukarni, jednak mój ojciec uznał go za nieodpowiedni i odmówił udzielenia pomocy. Wysłał wtedy bardzo uprzejmy list do Sir Williama, dziękując mu za pomoc mi zaoferowaną, jednak odmawiając swojej pomocy z uwagi na mój zbyt młody wiek do powierzenia mi prowadzenia tak poważnego interesu, którego założenie musi być bardzo kosztowne. Mój przyjaciel i towarzysz Collins, który był urzędnikiem pocztowym, zachwycony był moim opowiadaniem o nowo poznanych terenach i bardzo chciał się tam udać. Gdy ja oczekiwałem na decyzję mojego ojca, Collins udał się lądem do Rhode Island, pozostawiając swój zbiór książek tworzących piękny wybór pozycji z matematyki i filozofii naturalnej, który miałem zabrać razem ze sobą i ze swoimi książkami do Nowego Jorku, gdzie miał na mnie poczekać. Mój ojciec, pomimo nieprzyjęcia propozycji Sir Williama, był bardzo zadowolony z tego, że udało mi się uzyskać tak pozytywną ocenę od tak ważnej osobistości w mieście, gdzie zamieszkałem, a także z tego powodu, że w tak krótkim czasie potrafiłem dobrą pracą i zmyślnością tak dobrze się wyposażyć. Nie widząc żadnej możliwości mojego porozumienia się z bratem, poparł moje postanowienie powrotu do Filadelfii. Doradzał mi, abym traktował tam wszystkich z szacunkiem, pracował nad uzyskaniem powszechnego uznania i unikał pisania paszkwili i drwin, do czego według niego miałem dużą skłonność. Powiedział mi, że dzięki dobrej koniunkturze i rozważnemu oszczędzaniu mogę oszczędzić tyle pieniędzy, aby w wieku 21 lat założyć własny interes. Jeśli się tak stanie, wtedy on mi pomoże i zajmie się resztą. Tylko tyle udało mi się osiągnąć. Oprócz kilku małych prezentów symbolizujących jego i mojej matki miłość do mnie, które otrzymałem, gdy odpływałem ponownie do Nowego Jorku, tym razem z ich zgodą i błogosławieństwem. Statek nasz zawinął do Newport na Rhode Island, gdzie odwiedziłem mojego brata Johna, który ożenił się i zamieszkał tam kilka lat wcześniej. Przyjął mnie bardzo emocjonalnie, gdyż zawsze darzył mnie dużą miłością. Jego przyjaciel, niejaki Vernon, miał do odebrania w Pensylwanii około 35 funtów w gotówce, które chciał, abym dla niego odebrał i trzymał, aż dostanę instrukcję, co dalej z nimi robić. Wręczył mi w tym celu przekaz. Później było to powodem wielu moich kłopotów. W Newport zabraliśmy wielu pasażerów do Nowego Jorku, wśród których były dwie młode kobiety oraz starsza, poważna kwakierka wraz ze swoją służbą. Zaoferowałem jej swoją gotowość do wszelkiej niezbędnej pomocy, co dobrze ją do mnie nastawiło. Jednak kiedy dostrzegła zbytnią zażyłość tworzącą się między mną a dwoma dziewczętami, przy pełnej ich aprobacie wezwała mnie na bok i powiedziała:
Młody człowieku, niepokoję się o ciebie, gdyż nie masz ze sobą żadnych przyjaciół. Wyglądasz na mało obytego w świecie i nie znającego pułapek, na jaki jesteś wystawiony. Uwierz mi, to nie są dobre kobiety. Widzę to po ich zachowaniu. Jeśli nie będziesz uważał, mogą one narazić cię na niebezpieczeństwo.
Ponieważ nie wyglądałem na zbytnio zaniepokojonego, wspomniała o kilku rzeczach, które zaobserwowała, a najwyraźniej umknęły mojej uwadze, co przekonało mnie o prawdziwości jej słów. Podziękowałem za ostrzeżenie i obiecałem się do niego zastosować. Gdy przybyliśmy do Nowego Jorku, dwie kobiety powiedziały mi, gdzie mieszkają i zaprosiły mnie, abym je tam odwiedził. Jednak nie zdecydowałem się na to i uczyniłem bardzo dobrze, gdyż następnego dnia okazało się, że kapitanowi z jego kajuty zginęła srebrna łyżeczka i kilka innych drobiazgów. Wiedząc zaś, że kobiety te trudnią się nierządem, uzyskał nakaz przeszukania ich mieszkania, gdzie znaleziono zaginione rzeczy i ukarano obie złodziejki. Pomimo tego, że wcześniej uniknęliśmy wpadnięcia na podwodną skałę, to sądziłem, że to uniknięcie kłopotów było dla mnie ważniejsze. W Nowym Jorku spotkałem mojego przyjaciela Collinsa, który przybył tam przede mną. Byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni od dzieciństwa i czytaliśmy razem te same książki. On jednak miał więcej wolnego czasu na czytanie i naukę, a także dzięki dużym możliwościom matematycznym znacznie przewyższał mnie w tej sztuce. Gdy mieszkałem w Bostonie, większość swojego wolnego czasu spędzałem na rozmowach z nim. Był on bardzo porządny i robotny, a jego wiedza zapewniła mu szacunek wielu duchownych oraz innych osób. Wyglądało na to, że zostanie jakąś poważaną osobistością. Jednak podczas mojej nieobecności nabrał zwyczaju popijania brandy. Usłyszałem od wielu osób i przekonałem się na własne oczy, że upijał się każdego dnia pobytu w Nowym Jorku i bardzo źle się zachowywał. Wdał się także w hazard i przegrał wszystkie swoje pieniądze. Musiałem zapłacić więc za jego pobyt, a także pokryć koszty jego podróży i pobytu w Filadelfii, co było dla mnie bardzo dużym kłopotem. Gubernator Nowego Jorku, Burnett, syn biskupa Burnetta, słysząc od kapitana o pasażerze z dużą ilością książek, postanowił zaprosić mnie do siebie. Udałem się do niego. Chciałem także zabrać Collinsa, ale był pijany. Gubernator przyjął mnie bardzo uprzejmie, pokazał mi swoją bardzo dużą bibliotekę. Następnie prowadziliśmy długą rozmowę o książkach i ich autorach. To był już drugi gubernator, który uczynił mi honor dostrzeżenia mnie, co dla takiego biednego chłopca jak ja było bardzo miłym wyróżnieniem. Następnie udaliśmy się dalej do Filadelfii. Po drodze otrzymałem pieniądze Vernona, bez których ukończenie naszej podróży byłoby bardzo ciężkie. Collins chciał się zatrudnić w kantorze bankierskim. Tam jednak najwyraźniej poznano się na jego nałogu, czy to z oddechu, czy z zachowania, gdyż pomimo listów polecających, żadna z jego prób otrzymania posady nie zakończyła się sukcesem, więc wciąż mieszkał on ze mną na mój rachunek. Wiedząc, że mam pieniądze od Vernona, ciągle pożyczał on ode mnie, obiecując oddanie, jak tylko otrzyma pracę. W końcu pożyczył on ich tak dużo, że zacząłem obawiać się, co zrobię, jeśli zostanę wezwany do oddania ich. Pijaństwo Collinsa trwało dalej, co było powodem naszych kłótni, gdyż pod wpływem alkoholu był bardzo drażliwy. Pewnego razu w łodzi na rzece Delaware odmówił wiosłowania, gdy przyszła jego kolej. Powiedział:
Odwieźcie mnie do domu.
Ja powiedziałem: Nie odwieziemy cię.
Musicie.
Powiedział:
Lub zostaniemy na wodzie całą noc.
Inni mówili:
Wiosłujmy. Co za różnica.
Ja jednak, mając już dość, sprzeciwiłem się temu, więc on powiedział, że zmusi mnie do wiosłowania lub wyrzuci mnie za burtę. Ruszył po ławce w moją stronę, starając się mnie uderzyć. Złapałem go w pół, podniosłem i wyrzuciłem za burtę. Widziałem, że jest dobrym pływakiem, więc zbytnio nie obawiałem się o niego. Zanim zdołał przytrzymać się łodzi, odepchnęliśmy się kilka razy wiosłami i znaleźliśmy się kawałek od niego. Gdy podpłynął, zapytaliśmy go, czy będzie wiosłował i znów się oddaliliśmy. W swojej wściekłości gotowy był utopić się i konsekwentnie odmawiał wiosłowania. Jednak gdy zauważyliśmy, że opadł z sił, wyciągnęliśmy go z wody i odstawiliśmy ciągle mokrego do domu. Po tym zdarzeniu praktycznie nie odzywaliśmy się do siebie. Wreszcie pewien kapitan z Indii Zachodnich, szukający nauczyciela dla pewnego dżentelmena z Barbadosu, zgodził się go zabrać. Collins opuścił mnie wtedy, obiecując zwrócić mi pieniądze z długu, który u mnie pozostawił. Lecz więcej o nim nie słyszałem. Naruszenie pieniędzy powierzonych mi przez Vernona było jednym z pierwszych dużych błędów w moim życiu. Pokazało także, że mój ojciec nie mylił się całkowicie w swojej opinii, że jestem za młody na samodzielne zajmowanie się interesem. Jednak Sir William, przeczytawszy list od mojego ojca, uznał to za przesadną ostrożność. Ludzie są różni. Nie zawsze z wiekiem przychodzi roztropność, a ludzie młodzi także mogą ją posiadać. Gubernator powiedział:
jeśli on nie chce ci pomóc, to ja ci pomogę. Daj mi spis rzeczy, które trzeba zamówić w Anglii, a ja po nie poślę. Zapłacisz za nie,
gdy już będziesz mógł.
Jestem zdecydowany posiadać tutaj dobrego drukarza i uważam, że odniesiesz w tym sukces.
Było to wygłoszone z taką szczerością, że nie miałem wątpliwości, że naprawdę tak uczyni. Utrzymywałem do tej pory propozycję założenia drukarni w Filadelfii w tajemnicy i dalej tak pozostało. Gdyby było wiadomo, że opieram swój interes na obietnicy gubernatora, być może moi przyjaciele znający go lepiej powiedzieliby mi, że nie można na nim zbytnio polegać, gdyż jak później usłyszałem, był on znany z łatwego wygłaszania obietnic, których nigdy nie miał zamiaru dotrzymać. Jak mogłem jednak myśleć, że jego obietnice są nieszczere, skoro ja go o nic nie prosiłem? Uważałem go wtedy za jednego z najwspanialszych ludzi na świecie. Zaprezentowałem mu spis wyposażenia małej drukarni, którego koszt według moich obliczeń wynosił około 100 funtów. Sir William był bardzo zadowolony i spytał, czy nie lepiej byłoby, gdybym osobiście wybrał w Anglii czcionki i sprawdził, czy wszystko jest tak, jak być powinno.
Wtedy, powiedział, mógłbyś od razu zawrzeć znajomości i nawiązać korespondencję z księgarzami, wytwórcami materiałów potrzebnych do druku.
Zgodziłem się, gdyż to rozwiązanie miało wiele zalet.
Więc,
powiedział,
przygotuj się do wyjazdu na Annis.
Statku, który raz do roku pływał między Londynem a Filadelfią. Jednak do wypłynięcia statku pozostały kilka miesięcy, więc póki co pracowałem u Keimera, martwiąc się o pieniądze, które Collins pożyczył ode mnie i oczekując każdego dnia wezwania do ich zwrotu, które jednak przyszło dopiero kilka lat później. Zdaje się, że zapomniałem wspomnieć, jak podczas mojej pierwszej podróży z Bostonu, gdy byliśmy unieruchomieni przy Block Island, moi towarzysze postanowili nałapać dorszy i udało się to wyjątkowo dobrze. Wcześniej trzymałem się mojego postanowienia niespożywania mięsa i zgodnie ze swoim mistrzem Tyronem uważałem, że łowienie ryb to jest niczym sprowokowane morderstwo, gdyż żadna z nich nie stanowiła i nigdy będzie stanowiła dla nas żadnego zagrożenia, które usprawiedliwiałoby ich mordowanie. Wszystko to dla mnie brzmiało bardzo logicznie, jednak w przeszłości byłem wielbicielem ich spożywania i aromaty smażonych na patelniach ryb pachniały mi bardzo smacznie i zachęcająco. Przez pewien czas wahałem się pomiędzy moimi zasadami a skłonnościami, do czasu, aż przypomniałem sobie, że w rozkrojonych żołądkach ryb często widywałem małe rybki. Wtedy pomyślałem, jeśli zjadasz innych, to samemu też możesz być zjedzonym. Więc przestałem się tak nimi przejmować i spożywałem je tak, jak inni ludzie. Czasami tylko powracając do diety wegetariańskiej, jak widać wygodnie jest być istotą rozumną, bo można znaleźć lub stworzyć uzasadnienie do dowolnej rzeczy, którą chcemy zrobić. Moi drodzy, to jest koniec tego odcinka. Jesteśmy na stronie 37 autobiografii Benjamina Franklina. Mam nadzieję, że dobrze się słuchało, ja dałem z siebie wszystko. Jak chcesz mnie znaleźć na Instagramie, to wpisz, albo na Facebooku Max Frost przez 2Z. Będę wdzięczny też, jeżeli masz ochotę, na jakąś wpłatę na PayPala maxiol77@interia.pl. Także z mojej strony to wszystko. Trzymaj się i do następnego odcinka.